po lunchu, ku wielkiemu niezadowoleniu Froda, zjawiła się Lobelia w towarzystwie swego płowo-włosego syna Lota. Nareszcie to wszystko jest nasze, powiedziała Lobelia, wkraczając do norki. Nie było to grzeczne odezwanie się, a ponadto, ściśle mówiąc, niezupełnie zgodne z prawdą, bo umowa wchodziła w życie dopiero z wybiciem północy. Lobelia zasługiwała jednak na pewną pobłażliwość. Musiała przecież czekać na objęcie Back End o 77 lat dłużej, niż sobie początkowo obiecywała i tymczasem dożyła setki. Jakkolwiek bądź, przyszła teraz dopilnować, czy nic z tego, za co zapłaciła, nie wyniesiono z norki i zażądała kluczy. Nieprędko dała się zaspokoić, przyniosła bowiem dokładny spis nabytych rzeczy i sprawdzała pozycję po pozycji. W końcu odeszła ze swoim lotem, z zapasowym kluczem oraz z obietnicą, że Frodo zostawi dla niej drugi klucz u dziadunia Gamgee. Krzywiła się co prawda na to, niedwuznacznie dając do zrozumienia, że nie jest wcale pewna, czy Gamgee do rana nie splądruje norki. Frodo nie poczęstował Lobeli nawet filiżanką herbaty. Zjadł podwieczorek w towarzystwie Pippina i sama Gamgee w kuchni. Oficjalnie ogłoszono, że sam udaje się do Backlandu, żeby nadal usługiwać panu Frodowi i zajmować się jego ogródkiem. Dziadunio Gamgee poparł ten projekt. Nic wszakże nie mogło go pocieszyć w strapieniu, o jakie przyprawiała go myśl o sąsiadowaniu odtąd z Lobelią. Ostatni nasz posiłek w Back End, rzekł Frodo, wstając od stołu. Zbywanie pozostawili Lobeli. Pippin i Sam ścisnęli rzemieniami trzy podróżne worki i ustawili je na ganku. Potem Pippin po raz ostatni wyszedł na spacer do ogrodu. Sam zniknął. Słońce zachodziło. Norka wydawała się smutna, ponura, zaniedbana. Frodo krążył po znajomych pokojach, patrząc, jak blask słoneczny przygasa na ścianach, a cienie wypełzają z kątów. Zrobiło się ciemno. Frodo wyszedł na dwór aż do furtki na końcu ścieżki, a potem kilka kroków drogą w dół pagórka. Jeszcze się łudził, że może zobaczy Gandalfa, wspinającego się w mroku pod górę. Niebo było pogodne, gwiazdy rozbłyskiwały jasno. — Noc zapowiada się pięknie — powiedział Frodo głośno. — To dobry początek. Mam ochotę już wreszcie wyruszyć. Uprzykrzyło mi się czekanie. Pójdę, a Gandalf niech mnie goni. Zawrócił, ale natychmiast stanął w miejscu, bo zza zakrętu, od zaułka Buckshot, doszły go jakieś głosy. Jeden z nich należał niewątpliwie do dziadunia Gamgee, drugi był obcy i nieprzyjemny. Słów nieznajomego Frodo nie rozróżniał, lecz odpowiedzi dziadunia, trochę krzykliwe, słyszał dobrze. Hamfast Gamgee zdawał się rozdrażniony. — Nie, pana Bagginsa nie ma w domu. Dzisiaj rano wyruszył w drogę, a mój Sam z nim razem. W każdym razie wywieźli wszystkie rzeczy. Tak, sprzedał gospodarstwo i wyprowadził się. Już mówił. Dlaczego? To już nie moja sprawa i nie wasza. Dokąd? Owszem, wiem. To nie sekret. Do Bucklebury. No, czy gdzieś w tamte okolice. Tak, tak. Szmat drogi. Nigdy nie byłem tak daleko. W Backlandzie zresztą sami dziwacy mieszkają. Nie, żadnej wiadomości dla nikogo u mnie nie zostawił. Dobranoc. Kroki zadudniły po stoku pagórka. Frodo zdziwił się trochę, że odczuł taką ulgę w sercu, stwierdzając, że oddalały się zamiast zbliżać do jego norki. Pewnie dlatego, że uprzykrzyły mi się już pytania i dociekania na temat moich poczynań, pomyślał. Ileż to wścibstwa na świecie. Przyszło mu do głowy, że może warto spytać dziadunia, z kim rozmawiał, ale na swoje szczęście, czy może nieszczęście, rozmyślił się i szybko wrócił do Back End. Pippin siedział pod gankiem na swoim worku. Sama nie było. Frodo przestąpił próg norki i krzyknął w ciemność. — Sam! Już czas w drogę! — Lecę, lecę, proszę pana! — odpowiedział z głębi norki głos Sama, a w chwilę później ukazał się hobbit, ocierając dłonią usta. Żegnał się z baryłką piwa w piwnicy. — Zaopatrzyłeś się, co? — spytał Frodo. — Tak, proszę pana, na jakiś czas wystarczy. Frodo zamknął i zaryglował okrągłe drzwiczki. Oddał klucz Samowi. — Skoczno i odnieś to ojcu, Samie — rzekł. — Potem biegnij na przełaj, żebyśmy na ciebie nie czekali u furtki na końcu ścieżki za łąkami. — Nie będziemy teraz nocą szli przez miasteczko. Za wiele ciekawych oczu i uszu. Sam puścił się pędem do ojcowskiego domu. — No, wreszcie ruszamy — rzekł Frodo. Zarzucili worki na plecy, wzięli do rąk laski i obeszli od zachodu Back End. — Żegnaj — powiedział Frodo, spoglądając w ciemne, puste okna. Podniósł rękę, a potem odwrócił się. Zupełnie jak kiedyś Bilbo, lecz tego Frodo nie wiedział. I pospieszył za Peregrinem ścieżką w dół przez ogród. Przeskoczyli żywopłot w miejscu, gdzie był najniższy i jak powiew wiatru w trawach weszli w noc. U stóp pagórka od zachodniego stoku znaleźli furtkę prowadzącą na wąską dróżkę. Tu zatrzymali się i przyciągnęli rzemienie u worków. Zaraz też biegiem zjawił się zasapany Sam. Ciężką pakę niósł przytroczoną wysoko na plecach, a na głowie miał wysoki, bezkształtny, filcowy worek, który nazwał kapeluszem. W mroku wyglądał zupełnie jak krasnolud. — Jestem pewien, że najcięższe rzeczy wpakowaliście do mojego worka — powiedział Frodo. — Współczuję ślimakom i wszelkim stworzeniom, które dźwigają swoje domy na własnych grzbietach. — Ja bym mógł nieść więcej rzeczy, proszę pana. Mój worek jest zupełnie lekki — oświadczył Sam, mężnie, choć zgoła niewiarygodnie. — Nic od niego nie bierz, Samie — rzekł Pipin. — Dobrze mu tak. Niesie tylko to, co kazał zapakować. Rozleniwił się ostatnimi czasy, ale będzie mu wkrótce lżej, jak straci w marszu coś niecoś z własnej wagi. — Zlituj się nad biednym starym hobbitem — zaśmiał się Frodo. — Z pewnością będę wiotki jak wierzbowa gałązka, nim dotrzemy do Backlandu. Żartowałem, oczywiście. Podejrzewam, że Sam wziął na siebie o wiele więcej, niż by mu sprawiedliwie powinno przypaść w udziale. Zrobimy z tym porządek na najbliższym popasie. Ujął w garść laskę. No, skoro lubimy nocne przechadzki, powiedział, przemaszerujemy kilka mil przed snem. Szli najpierw na zachód dróżką, lecz wkrótce ją opuścili i skręcili w lewo na pola. Sunęli gęsiego wzdłuż żywopłotów z krajem zagajników, a noc otulała ich swoim mrokiem. W ciemnych płaszczach stali się tak niewidzialni, jakby wszyscy mieli czarodziejskie pierścienie. Byli hobbitami, a w dodatku starali się iść cicho, więc nawet hobbit nie słyszałby ich kroków, a zwierzęta polne i leśne zaledwie dostrzegały, że ktoś przeszedł obok. Po jakimś czasie przeprawili się przez wodę po wąskiej kładce na zachód od Hobbitonu. Struga ciekła tutaj krętą, czarną wstążką między pochylonymi olchami. O mile czy dwie dalej na południe pospiesznie przecięli gościniec biegnący przez most na Brandywinie. Znaleźli się więc w Tuklandzie i kierując kroki na południowschód, zaczęli wspinać się na zielone wzgórza. Stąd widzieli miasteczko mrugające światłami w łagodnej dolinie wody. Wkrótce jednak wśród falistego, okrytego mrokiem terenu zniknął Hobbiton, a potem z kolei osiedle nad wodą, rozciągnięte wzdłuż szarego stawu. Kiedy światło ostatniej zagrody zostało daleko za nimi, migocąc wśród drzew, Frodo obejrzał się i ręką zrobił gest pożegnania. Chciałbym wiedzieć, czy jeszcze kiedyś w życiu zobaczę tę dolinę, powiedział cicho. Po trzech godzinach marszu zatrzymali się na odpoczynek. Noc była jasna, chłodna, wygwieżdżona, lecz od strumieni i niskich łąk pasma szarej, jak dymy mgły, pełzły na zbocza wzgórz. Przezroczyste korony brzóz, kołysane lekkim powiewem, rysowały nad głowami wędrowców czarną sieć na tle bladego nieba. Zjedli lekką, jak na hobbitów, kolację i ruszyli dalej. Wkrótce trafili na wąską drogę, która rozwijała się faliście to w górę, to w dół i ginęła w ciemnej dali przed nimi. Była to droga do leśnego dworu i promu w Bagleberry. Odbiegała w górę od głównego gościńca doliny i wijąc się po zboczach zielonych wzgórz, prowadziła do dzikiego, leśnego zakątka wschodniej ćwiartki Shire'u. Po chwili zanurzyli się w głęboki parów między ścianami smukłych drzew, które w ciemnościach szeleściły suchymi liśćmi. Z początku gawędzili, albo chórem nucili cichutko jakąś melodię, znaleźli się bowiem wreszcie z dala od ciekawych uszu. Później maszerowali w milczeniu, a Pipin zaczął odstawać od towarzyszy. W końcu, gdy wspinali się na strome zbocze, zatrzymał się i ziewnął.
— Taki jestem senny — powiedział — że chyba przewrócę się na środku drogi. — Czy zamierzacie spać w marszu? — Już blisko północ.
— Zdawało mi się, że lubisz nocne spacery — rzekł Frodo. — Ale nie ma po co się zbytnio spieszyć. Merry spodziewa się nas dopiero pojutrze, mamy więc niemal 2 dni rezerwy. Zrobimy popas w najbliższym dogodnym miejscu.
— Wiatr wieje od zachodu — powiedział Sam. — Po tamtej stronie wzgórza będzie zacisznie i dość przytulnie. Jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, jest przed nami suchy bór sosnowy.
Sam w promieniu 20 mil wokół Hobbitonu dobrze znał okolice. Na tym wszakże kończyła się jego wiedza geograficzna. Przekroczywszy szczyt pagórka, zaraz weszli w sosnowy las. Zboczyli ze ścieżki, zanurzyli się między drzewa w głąb pachnących żywicą ciemności i nazbierali suszu oraz szyszek na ognisko. Wkrótce płomień trzaskał wesoło u stóp starej sosny, a trzej podróżni siedzieli przy nim chwilę, póki głowy nie zaczęły im opadać sennie na piersi. Wówczas zawinęli się w płaszcze i koce, ułożyli, każdy w wybranym zagłębieniu między potężnymi korzeniami drzewa i niemal natychmiast zasnęli. Warty nie wystawiali. Nawet Frodo nie obawiał się niczego tutaj w samym sercu Shire'u. Kiedy ognisko zagasło, zbliżyło się do nich kilka zwierząt leśnych. Lis spieszący lasem w jakichś sobie tylko wiadomych sprawach przystanął na parę minut, węsząc.
— Hobbici — pomyślał. — Świat się kończy. Słyszałem, że dziwne rzeczy dzieją się w tym kraju, ale pierwszy raz w życiu widzę, żeby hobbit nocował pod gołym niebem u stóp drzewa. Nawet 3 hobbitów — to jest coś nadzwyczajnego.
Lis miał słuszność. Nigdy jednak nie dowiedział się czegoś więcej o tym zagadkowym przypadku. Ranek wstał blady i mglisty. Frodo zbudził się pierwszy i stwierdził, że korzeń sosny wygniótł mu dziurę w plecach i że kark mu zesztywniał boleśnie.
— Spacerek dla przyjemności. Czemuż nie pojechałem wozem? — pomyślał, jak zwykle na początku każdej wycieczki. I wszystkie moje piękne, puchowe piernaty sprzedałem Bagginsom z Sackville. W sam raz dogodziłyby im korzenie sosny.
Przeciągnął się i zawołał.
— Wstawajcie, hobbici! Mamy wspaniały poranek! — Co w nim widzisz wspaniałego? — spytał Pipin, otwierając jedno oko i zerkając spod koca. — Sam! Śniadanie na 9:30, proszę! Czy woda na kąpiel już gorąca? —
Sam zerwał się mocno zaspany. — Nie, proszę pana, jeszcze nie. Frodo ściągnął z Pipina koc i zwinął go, a potem wyszedł na skraj lasu. Daleko na wschodzie słońce podnosiło się czerwone z mgieł zalegających gęsto świat. Drzewa mieniące się karminem i złotem, jakby odcięte od korzeni, płynęły w morzu mgły. Trochę niżej, po lewej ręce Froda, droga opadała stromo w dół i znikała w parowie. Gdy wrócił, Sam i Pipin już rozpalili ognisko.
— Woda! —
krzyknął Pipin.
— Gdzie jest woda?
— Nie noszę jej w kieszeniach — odparł Frodo. — Myśleliśmy, że poszedłeś szukać źródła — rzekł Pipin, krzątając się koło zapasów i wyciągając kubki.
— Skoczno chociaż teraz!
— Chodźcie razem ze mną — powiedział Frodo.
— I weźcie wszystkie manierki.
U stóp wzgórza płynął strumień. Napełnili manierki, a także polowy kociołek pod małym wodospadem, gdzie woda bryzgała z wysokości kilku stóp na próg z szarego kamienia. Zimna była jak lód. Hobbici otrząsali się i parskali, myjąc w niej twarze i ręce.